Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o tym, dlaczego streaming coraz bardziej upodabnia się do tradycyjnej telewizji ze wszystkimi jej wadami. Czy oglądając ulubiony serial w serwisach streamingowych będziemy czekali z wyjściem do łazienki na przerwę reklamową? I co mają na nas serwisy streamingowe?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry. Tu podcast Jutro Nauci. Przy mikrofonie Wadim Makarenko, dyrektor badań sektorów cyfrowych w firmie Statista. Po latach przekonywania nas do płacenia abonamentu i podkreślania wygody tego rozwiązania, serwisy streamingowe nieoczekiwanie zaczęły wprowadzać reklamy. Do ich oglądania ma nas zachęcić niższa cena abonamentu, co nie jest bez znaczenia, kiedy gospodarka ma się coraz gorzej. Ale to nie wszystko. Szybko rosnącym sektorem streamingu jest tak zwany FAST, czyli Free Ad-Supported Streaming, bezpłatny streaming z reklamami. To de facto stara dobra telewizja, tylko że nadawana online. Nie mamy wpływu na to, co oglądamy i jak oglądamy. Musimy się dopasować do ramówki. Brzmi znajomo? To na co jeszcze mamy się przygotować? O tym dziś rozmawiamy z naszym gościem, Szymonem Lipińskim, dyrektorem strategii wykorzystania danych w domu mediowym Wavemaker. Dzień dobry.
Cześć Wadim, dzień dobry Państwu.
No to zaczniemy od tego, jaki to nastrój wywołuje ta cała zmiana. Zacieracie ręce? No to przecież w końcu to można porównać chyba do wprowadzania narzędzi reklamowych Google'a w internecie.
Nie wiem, czy porównywałbym to do Google'a, ale faktycznie to jest duża zmiana. To będzie właściwie duże wydarzenie, te wszystkie zmiany treści wideo na rynku streamingowym. Tak czekamy z wypiekami, tak zacieramy ręce. Nie tylko my, jakby szeroka branża agencji reklamowych, ale też nasi klienci pytają o to, a my no, mówimy, że tak, za chwilę to się zadzieje. Te zmiany zaczęły się dziać, dzieją się na naszych oczach. Oczywiście są inicjowane bardziej gdzieś na większych rynkach, na zachodnich rynkach, ale za chwilę też będą tutaj widać w Polsce. Mówiąc, dzieją się, bo faktycznie w tym momencie to już zaczyna się dziać między innymi za oceanem, no i my tutaj tupiemy nóżkami, żeby już za parę miesięcy faktycznie też takie możliwości mieć.
Ja rozumiem, że ta radość wynika z tego, że wasi klienci, czyli duże marki, zyskają dostęp do audytoriów, o których no, wcześniej mogły tylko pomarzyć, prawda? Czyli na przykład do młodzieży. Do kogo jeszcze? Jaka jest demografia w ogóle takiego streamingu w Polsce, klienta streamingu?
Z jednej strony ważna kwestia i dobre pytanie i faktycznie częściowo myślę, że odpowiem twierdząco, bo tak, w serwisach streamingowych takich no największy Netflix jest duża nadreprezentacja młodzieży i też tej młodszej młodzieży, tak? Bo badania jakby internetu oferowane przez na przykład Gemiusa zaczynają się od 7 roku życia i jasno te dane wskazują, że tam już od tego 7 roku życia jest masa oglądających. Więc tak, jest to faktycznie dotarcie do tych młodszych grup, które no dużo słabiej oglądają telewizję klasyczną, telewizję linearną, ale nie tylko. Bo tak jakbyśmy spojrzeli na taki profil demograficzny platform streamingowych, czyli na przykład właśnie Netflixa, to nie jest tylko tak, że to jest młodzież z wielkich miast, z najbardziej zamożnych rodzin. Tu myślę, że mogę cię troszkę zaskoczyć, myślę, że państwa też, bo jest też bardzo dużo osób oglądających na przykład ze wsi. I to jest coś, co mnie ostatnio zaskoczyło i jest właśnie zaskakujące, więc twierdząco tak, młodzi, ale nie tylko. Więc ja myślę, że ten profil demograficzny tych streamingów jest bardzo szeroki, tak? I de facto podobny do taki profil użytkownika internetu w Polsce, czyli 90% populacji.
A z tą wsią, czy mogę prosić o jakąś kwantyfikację tego problemu? Ile to jest procent mieszkańców, czy tam widzów, przepraszam?
Tak, nie chciałbym, żebyśmy teraz to odnosili jakby do całego rynku streamingowego w Polsce, bo nie mam takiej cyfry. Natomiast kiedy analizowałem profil Netflixa, to według danych Gemiusa, które raportują, że miesięcznie tam jest 1,5 miliona osób, które tego Netflixa oglądają średnio godzinę, to ponad 40% ludzi pochodzi według Gemiusa z terenów wiejskich, więc jakby uważam, że jest to bardzo silna nadreprezentacja.
Bardzo ciekawe. A w ogóle jak oceniacie potencjał streamingu reklamowego w Polsce? No bo zawsze nam się wydawało w mediach, ludziom mediów, ja już jestem poza, ale jeszcze się wciąż utożsamiam, że w rozrywce cyfrowej ulubioną ceną naszego polskiego klienta to jest 0 zł, czyli możemy się spodziewać jakiegoś po prostu wybuchu reklamowego streamingu w Polsce?
Tak, oczywiście, że internet troszkę nas przyzwyczaił do tego, że te treści są za darmo, za 0 zł, a jeszcze, umówmy się, Polacy potrafią kombinować, więc generalnie na potęgę poinstalowali sobie adbloki. Chyba byliśmy społeczeństwem, które ma największy odsetek adbloków zainstalowanych, więc z jednej strony tak, ale z drugiej strony myślę, że też dostarczyciele treści, że tak powiem, wychowali nas, tak? Wykształcili taką kulturę, że my za te treści, tak zwane treści premium, czyli te lepsze, jesteśmy skłonni płacić i myślę, że jakby też wyniki na przykład Netflixa chociażby, który szacuje się, bo takich danych nie ma, ale szacuje się, że abonament Netflixa ma 2,5 miliona Polaków i to jest moim zdaniem wielka cyfra, biorąc pod uwagę, że Netflix na naszym rynku jest od około 6 lat, więc tak, Polacy no, trochę zmienili zdanie, trochę dali się wychować i zaczęli płacić za te treści, tak? Czyli to jest przykład Netflixa, ale jakby tych abonamentów w Polsce też szacuje się, że jest, my jako Wavemaker czy grupem szacujemy, że to jest około 5 milionów sprzedanych abonamentów w Polsce, więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że gospodarstw domowych mamy 15 milionów, no to jeżeli w jednym z trzech gospodarstw domowych taki abonament jest wykupiony, no to uważam, że możemy pokusić się o stwierdzenie, że Polacy płacą za te treści, tak? Już jakby to, co powiedziałeś na początku, że wszystko za darmo, raczej już odchodzi do przeszłych czasów.
No właśnie, ten reklamowy streaming nie będzie darmowy niestety, prawda? To będzie tańszy abonament. Jest też darmowy reklamowy streaming, tudzież ten fast, do którego później przejdziemy, ale te abonamenty, które teraz wchodzą w tych takich uznanych dużych markach streamingowych, to waszym zdaniem o ile mogą powiększyć rynek? To znaczy ilu Polaków może jakby nowych zupełnie takich konsumentów streamingu może przybyć?
Wiesz co, znowu. Bardzo dobre pytanie. Bardzo trudno na nie odpowiedzieć jednoznacznie, bo zobacz, tutaj nachodzą się na siebie dwie rzeczy. Czyli jedna rzecz jest taka, że ten rynek streamingowy w Polsce jeszcze nie jest nasycony, tak? Jakby odsetek ludzi, gospodarstw domowych, które wykupują sobie streamingi, po prostu rośnie. I jakby pytanie, o ile wzrośnie dodatkowo przez to, że te reklamy, powiem brzydko, no, wejdą. Nie jestem w stanie wydestylować takiej cyfry, natomiast pamiętajmy o trochę innej rzeczy. Każde obniżenie abonamentu robi robotę, bo w Polsce streamingi są relatywnie drogie. Tak jak my się śmieliśmy jakiś czas temu, że na rynkach zachodnich ludzie często kupowali sobie abonament czy Netflixa, czy Disneya, czy jakikolwiek inny i w ogóle zapominali o tym abonamencie, bo on był kilkukrotnie tańszy versus cena telewizji kablowej. W Polsce jednak ten poziom abonamentu w relacji do na przykład właśnie ceny kablówki jest zupełnie inny, jest porównywalny, więc jakby to jednak jest wciąż takie dobro, które bym pokusił się nazwać trochę luksusowym. Więc jeżeli to będzie tańsze, no to generalnie faktycznie otworzy się, ten jakby próg wejścia będzie niżej, więc całkiem sporo osób może jakby, tak jak powiedziałem, dodatkowo, inkrementalnie, szybciej ten abonament sobie wykupić, więc wydaje mi się, szczerze powiedziawszy, że to wprowadzenie reklam, to ja bym to nazwał win-win dla wszystkich, czyli generalnie i dla tego, powiedzmy, dostarczyciela treści, tak, że będzie miał więcej klientów i też dla samych klientów, którzy świadomie mogą podjąć tą decyzję, że po prostu mają taniej, ale mogą mieć coś, na przykład na co wcześniej albo nie było ich stać, albo generalnie no, nie podjęliby takiej decyzji, bo to jednak było dla nich za drogie. Więc wydaje mi się, że to jest świetny ruch też właśnie dla po prostu dla użytkowników, dla osób, które chcą taką platformę mieć i oglądać treści.
Czy taki świetny, ja się zastanawiam. Przenieśmy się na chwilę na kanapę do naszych salonów i pomyślmy o tym naszym lepszym jutrze z reklamami. Ile tych reklam może być waszym zdaniem? Czy uważasz, że wrócą stare, dobre biegi do łazienki w przerwach reklamowych?
Myślę, że jest taka szansa, tylko pamiętajmy o trochę innej rzeczy. Tych reklam będzie tyle, na ile my pozwolimy. Może troszkę tutaj daje nam jako widzom, użytkownikom tej platformy dużo takiej sprawczości, ale tak po prostu jest. Zdajmy sobie sprawę z faktu, że taka platforma streamingowa, dostarczyciel tych treści wideo, ma bardzo dużo narzędzi mierzących i analizujących nasze zachowanie. Czyli jeżeli taki Netflix będzie widział, że ludzie odchodzą w bloku reklamowym, to też szybciej wychwyci właśnie ten trend, że tych reklam po prostu już jest dużo i coś z tym trzeba zrobić, żeby utrzymać uwagę widza.
Czy to nie jest zbyt idealistyczne, to co powiedziałeś przed chwilą, że będzie ich tyle, na ile pozwolimy? Czy w telewizji też tak nie miało być kiedyś?
Broń Boże, idealistyczne. To jest moim zdaniem czysty biznes i kalkulacja, bo jeżeli ludzie odchodzą od bloku reklamowego, to po prostu dostarczyciel treści, ta platforma, oczywiście no nie zarabia, bo modele rozliczeń reklamowych są takie, że nie płaci się za blok, którego nikt nie ogląda. I podobnie jest w telewizji tradycyjnej i podobnie jest w świecie reklamy cyfrowej, więc jakby nie mogą sobie na to pozwolić. Nie idealistycznie, ale po prostu pragmatycznie i biznesowo.
No dobrze, to co mogą zrobić serwisy streamingowe, żeby się upewnić, że ten widz, czyli my, te reklamy oglądamy? To znaczy, co będzie? Będzie jakiś baner nagle na ekranie, hej, hej, jesteś tam jeszcze? Albo jeśli jesteś, to wciśnij guzik?
Śmiejemy się, ale bardzo możliwe, że tak właśnie to będzie wyglądać, że będzie trzeba potwierdzić obecność czy coś kliknąć, tak, żeby przejść dalej. Absolutnie nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie tego typu narzędzia, często bardzo kreatywnie wymyślane i stosowane, żeby po prostu się pojawiały. Tak, absolutnie nie byłbym zszokowany, nie.
No zastanawiam się, czy ten widz będzie taki szczęśliwy, jak ktoś go będzie nieustająco pytał, czy on ogląda reklamy i trzeba będzie to jeszcze potwierdzić.
Nie, no tu bym wrócił do mojej wypowiedzi chwilę temu. Jeżeli widz zacznie się denerwować i będzie ryzyko, że zrezygnuje z tej platformy, no to też nie, myślę, że nikt nie może sobie pozwolić w obecnym świecie na irytację widzów, użytkowników i sprawienie, że oni zaczną odchodzić. Nie, 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 nie. Te platformy, ci dostarczycieli treści, oni po prostu walczą o użytkowników i ich uwagę i ich czas kontaktu, więc nikt nie może sobie pozwolić na irytowanie nas jako użytkowników.
Mam takie odrobinę szersze pytanie. Pamiętam jeszcze czasy, w których istniał taki wskaźnik irytacji reklamą, który prowadziła pewna duża agencja mediowa, nazywał się WIR, wskaźnik irytacji reklamą. I ten wskaźnik nieustająco rósł, a było to w czasach jeszcze przed streamingiem. I teraz czuję się trochę tak, jakbyśmy wracali do starych, dobrych czasów. To znaczy, kiedyś wszystkie odcinki serialu serwisy streamingowe wykładały na raz, co wywoływało tak zwany binge watching, tak? Czyli takie kompulsywne oglądanie. Teraz coraz częściej udostępniają tydzień po tygodniu, czyli to odchodzi powoli ten model do przyszłości. Przynajmniej coraz częściej mamy udostępniane stopniowo odcinki. Do tego teraz wchodzą reklamy. I teraz moje szersze pytanie jest takie, dlaczego się właściwie tak dzieje, że usługa, która kiedyś dawała nam widzom spore poczucie kontroli, zamienia się w coś, co wydawałoby się jest coraz mniej kontrolowalne, prawda? I taka pełna, stuprocentowa kontrola odchodzi do przyszłości.
Myślę, że tu jest masa, splot różnych czynników, trendów, które...
Weźmy trzy największe, albo dwa największe.
Właściwie ciężko to skwantyfikować, bo z jednej strony jest coś takiego, że faktycznie jakiś czas temu się mówiło, że właśnie ta cała konsumpcja treści wideo właśnie idzie w tą stronę, tak jak to powiedziałeś, pełną kontrolę użytkownika. Potem się okazało, że może nie wszyscy chcą cały czas kontrolować i podejmować decyzje, tak? Bo musisz podjąć decyzję, co obejrzysz, tak? Nikt za ciebie tego nie podejmuje. A czasami ludzie, mimo wszystko, to jest o ironio, lubią, kiedy decyzje są podejmowane za nich, kiedy nie muszą oni jakby tego robić, wkładać w to swojej uwagi, czasu.
Energii.
Energii, dziękuję, to chyba było to słowo. Nawet pojawiło się, słuchaj, takie słowo, akronim to jest FOBO, Fear of Better Option, tak? Czyli czy na pewno wybrałem teraz coś najlepszego na daną chwilę. Dlatego powiedziałem, że tutaj dużo rzeczy się dzieje, bo to jest właśnie ta perspektywa użytkownika, że możemy też powiedzieć, że ludzie zostali też wychowani przez telewizję i nawet jeżeli na nią psioczyli, to jednak gdzieś te nawyki telewizyjne zostają i mogą de facto do nas wracać. To jest perspektywa użytkownika też. Perspektywa dostarczycieli treści też jest taka, że takie puszczenie serialu w jednym momencie może nie do końca im się opłacać, bo ktoś obejrzy, na przykład, nie wiem, wszystkie odcinki Wiedźmina w dwa dni i potem co? No, jak go zadowolić? Może, nie daj Boże, właśnie skasować subskrypcję. Więc tutaj dużo rzeczy się na siebie naplata, plus właśnie, tak jak powiedzieliśmy sobie, same trendy na rynku, że ja mam takie wrażenie, że te, powiedzmy, treści wideo, z każdej strony ktoś coś próbuje, tak, że jakby tradycyjni nadawcy przechodzą właśnie do streamingów takich albo innych, tak, platformy streamingowe chcą się troszkę upodobnić do generalnie tradycyjnych nadawców. Takie platformy, które przyzwyczaiły do krótkich treści, tak jak TikTok, nagle odwracają się i zaczynają się uśmiechać do długich treści wideo, więc sobie po prostu tutaj się dzieje tak jakby to idzie w każdą możliwą stronę i wszyscy próbują chyba wszystkich możliwych rzeczy, więc jakby jest tutaj takie spore zamieszanie na tym rynku treści wideo. I tak jak powiedziałeś, dużo z takich rzeczy, które no po prostu wracają, tak? Dużo z takich rzeczy, do których byliśmy przyzwyczajeni jakiś czas temu i myśleliśmy, że one już przechodzą do lamusa, pod takimi albo innymi formami po prostu wracają. Więc dzieje się naprawdę na rynku wideo bardzo sporo i słuchaj, no ja się cieszę, bo zawsze to coś ciekawego, zawsze to więcej opcji do obejrzenia.
No dobrze, skoro mowa o tej mnogości opcji, możliwości i eksperymentach różnego rodzaju, to chciałem cię jeszcze zapytać o ten tak zwany FAST, czyli ten bezpłatny streaming telewizyjny. Ta usługa wygląda de facto jak zwykła liniowa telewizja poprzetykana reklamami. Leci program, lecą reklamy, jeśli chcemy coś obejrzeć, to musimy się dopasować do ramówki, włączyć streaming o określonej godzinie, tylko że nie w telewizorze, a w internecie. No możemy też oczywiście i w telewizorze, prawda, w tym znaczeniu, że ekran jest drugorzędny, to i tak jest sygnał online. I to trochę tak, jakbyśmy weszli na stronę jakiegoś polskiego nadawcy i byśmy kliknęli przycisk oglądaj na żywo albo teraz w eterze, tak, na stronie internetowej stacji. I klientów tej usługi akurat w USA szybko przybywa. A więc coraz więcej pieniędzy na tą usługę przeznaczają reklamodawcy. Czyli z tym fastem to jest trochę tak, jakby on do nas przyszedł, jak kiedyś dawno było z platformami cyfrowymi, pamiętasz?
Tak, Wadim, no troszkę tak jest. Jakby to nie jest tak, że historia się powtarza, ale to faktycznie jest bardzo zbliżone i co tu dużo mówić, no podobna sytuacja, może nie w 100% powrót do przeszłości, ale jakieś analogie nasuwają się jak najbardziej, są one uprawnione.
To może też wróci wskaźnik irytacji reklamą.
Ja myślę, że jak najbardziej, tylko z tym wskaźnikiem moim zdaniem to jest taka ciekawa historia. Mówiąc wprost, ludzie co innego mówią i co innego myślą o sobie, a potem co innego robią. Bo ja też z wszelkich badań widzę, że reklamy mi irytują, nie działają na mnie, broń Boże, nigdy nie kupiłem pod wpływem reklamy i o co w ogóle chodzi. Potem się okazuje, że ci ludzie faktycznie oglądają te reklamy i kupują te produkty i też nawet mierzymy przy ilu kontaktach z reklamą ten faktycznie wskaźnik irytacji się pojawia. I jeżeli mówimy o jednej reklamie, to na przykład to jest, można spokojnie obejrzeć 20 razy w ciągu miesiąca tą samą reklamę i ona jeszcze nas nie irytuje, tak realnie. Ale powiemy zupełnie co innego, więc jak najbardziej wskaźnik irytacji reklamą wróci, ale to, że reklama działa na nas, nie wiem, no podświadomie, to też moim zdaniem się nie zmieni, więc jak najbardziej tak.
Tego nawet nie chciałem podważyć. Natomiast chcę zapytać o coś innego. Co takie serwisy streamingowe o nas wiedzą? Bo rozumiem, że wyszukiwarki internetowe wiedzą o nas bardzo dużo. Rozumiem, że sieci społecznościowe wiedzą o nas mnóstwo rzeczy. Rozumiem, że sklepy, które nam coś sprzedają, mają całą historię naszych zakupów, marki, które kupujemy i wiedzą o nas naprawdę skrajnie dużo, czasem niepokojąco dużo. To teraz pytanie, a co taki streaming o nas wie, jak wprowadza reklamy?
Bardzo szeroka skala tego, co potencjalnie może wiedzieć. Bo odpowiedzi takiej, że bardzo niewiele, bo tylko tak na pewną sprawę wie, jakie są nasze preferencje, jeżeli chodzi o oglądanie treści, tak, kiedy oglądamy co, jak często, czy kilka razy to samo, czy to bardziej są seriale kryminalne, czy generalnie filmy akcji, od takiej podstawy, ale to też troszkę od nas zależy, na ile my pozwolimy takiemu serwisowi o nas się dowiedzieć, bo zauważ, zupełnie inna sytuacja jest taka, kiedy mamy taką aplikację zainstalowaną na przykład tylko na telewizorze, a trochę inaczej, kiedy już też używamy jej na przykład na naszym komputerze i trochę jeszcze inaczej, kiedy instalujemy ją sobie na telefonie, bo potencjalnie, kiedy mamy na tych wszystkich urządzeniach i serwis nas zapyta o zgody, a my je wyrazimy, no to może wiedzieć już znacznie więcej, czyli na przykład no, może wiedzieć też gdzie, jak często fizycznie się poruszamy, więc tak jak powiedziałem, od bardzo ograniczonej wiedzy aż do takiej wizji świata z raportu mniejszości.
Na koniec tylko chciałem doprecyzować, bo słuchałem cię uważnie. Powiedziałaś, potencjalnie może o nas wiedzieć, czyli rozumiem, że te serwisy streamingowe to mają w dalszym ciągu ogromną pracę do wykonania i trochę też od nas zależy, na ile my się odsłonimy.
Zgadza się, zdecydowanie zgadza się. Dużo od nas zależy i tak jak powiedziałeś, dużo potencjalnie, bardzo dużo nawet pracy po stronie takiego serwisu streamingowego.
No i takie mamy to jutro. Państwa i moim gościem był Szymon Lipiński z domu mediowego Wavemaker, a ja się nazywam Wadim Makarenko. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję, Wadim. Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutronauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.